Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ETFM.
Tu Dominik Landa
i Sebastian Wróbel.
Będziemy rozmawiać o bieżących wydarzeniach w ostatnim tygodniu.
Zaczynając od sytuacji na morzach.
Oraz portach wyjścia i docelowych.
Bazując na prawie dwóch dekadach doświadczenia po stronie spedytorów, postaram się rzucić trochę światła na aktualne wydarzenia od strony spedycji i klientów.
A ja dodam swoje 5 groszy z mojej pracy i perspektywy armatora oraz terminala kontenerowego.
Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów. Największego terminala kontenerowego na Bałtyku, DCT Gdańsk, wiodącego kolodera morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide oraz Entrega.pl, twojego partnera kolejowego FCL i LCL na nowym jedwabnym szlaku. Jeśli chcesz do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na sep@eta.fm lub po prostu nagraj, czym chcesz się podzielić na anchor.fm/ETFM. Linki będziemy wrzucać do każdego z odcinków. To dzisiaj podsumowanie trzeciego tygodnia kalendarzowego. I tak w sumie na początek. Ostatnio gdzieś rzucałem w informacjach na social media wielką prośbę o używanie takich gwiazdeczek ładnych w Spotify, jeżeli słuchacie nas na Spotify lub na Apple Podcast, to tam również coś takiego jest. Nie wiem, powiem szczerze, na ile to będzie działać, na ile nie, bo nasza grupa docelowa oczywiście jest bardzo wąska i tak nie do końca wierzę w to, czy Spotify jest w stanie nam znaleźć więcej słuchaczy, ale pewnie zawsze lepiej mieć niż nie mieć, także jeżeli macie chwilę czasu w trakcie słuchania, to tam jest taka opcja, dać gwiazdeczkę zgodnie z własnym sumieniem, ocencie nas proszę, to jest zawsze jakaś informacja zwrotna dla nas, która jest taka motywująca też, że podoba wam się to, co robimy, lub nie podoba. Także dzisiaj podsumowanie trzeciego tygodnia z Dominikiem. Jak zawsze zaczynamy od indeksów, a indeksy podobnie jak w zeszłym tygodniu, w sumie tak delikatnie do góry, ten globalny 1,5%, ten z dalekiego wschodu do Ameryki Północnej 3,4% do góry, także ta różnica jest w tym tygodniu trochę mniejsza niż w poprzednim, aczkolwiek wciąż na plus. No i do Europy ten główny trade import swaristu też marginalnie 1% na górkę, eksporty przez US z Europy na wschód minus 2%, to są wszystko takie zmiany kosmetyczne, także w sumie widać, że cały czas jesteśmy na wysokim poziomie i nic tutaj nie pokazuje jeszcze jakichś innych ruchów. Tak, a co tam w bunkrze, Dominik?
W bunkrze generalnie sytuacja jest taka, że bunkier rośnie. Cały czas stawki bunkru rosną, także koszty dla armatorów również. I o ile w styczniu 2021, powiedzmy, ciężkie paliwo żeglugowe HFO, czyli to, które jest używane przez większość statków kontenerowych dużych, oceanicznych. Później jest oczywiście, czy później te spaliny są filtrowane przez skrabery. Kosztowało to paliwo $328 za tonę, o tyle już w tym roku kosztuje $466 za tonę, czyli ładnie prawie $150 więcej. Jeżeli chodzi o paliwo z niską zawartością siarki, to z 415 poszło na 595. Także $180 do przodu. No a MGO, czyli taki nasz popularny, można powiedzieć, diesel, czyli paliwo tak zwane lekkie, z 459 na 719. Co oznacza, że koszty armatorów idą mocno w górę i raczej nie należy się spodziewać, żeby ten trend w tej chwili się zmienił.
No zazwyczaj jakiś większy popyt wskazuje na wyższe ceny, statki wszystkie na wodzie, wszystko pływa. No, także może gdzieś tam to też ma jakiś wpływ. No, armatorów w tej chwili stać, wyników finansowych jakichś nowych w tej chwili nie widać, ale w zeszłym tygodniu były informacje odnośnie tego update'u ze strony grupy AP Moller, który jak zwykle porzucił na kolana, jeżeli chodzi o wartość, tam chyba 24 miliardy były, także powiedzmy, że armatorzy pieniążki na paliwo mają w tej chwili z rynku, ale na pewno ten argument też gdzieś za chwilę będzie wypływał, że koszty rosną i że w negocjacjach będzie to dodatkowa rzecz, którą będzie można wykorzystać.
Słuchaj, nawet jak nie mają, to zawsze można podwyższyć BAF. I to jest rozwiązanie praktykowane wszemi wobec na każdej szerokości geograficznej. Także spodziewamy się, że BAF będzie rósł.
Tak jest. O, nie wiem, czy tak jeszcze wszyscy pamiętają o BAF-ie, powiem ci szczerze, bo przecież od tylu lat się liczy o lin, że
że to zeszło. No, Bunker Adjustment Factor, czyli dodatek bunkrowy, jeżeli armator stwierdzi, że koszty paliwa przekraczają jakąś wartość, którą przyjął sobie w kalkulacjach, to jest w stanie dodać, powiedzmy, taki dodatek, który jest związany ze wzrostem cen paliwa. Rzadko kiedy widać, żeby w przypadku spadku cen paliwa ten bunkier szedł w dół, ale cóż, zobaczymy.
Kilka ciekawych informacji odnośnie serwisów. Mnie tutaj bardzo zaskoczył Znowu pojawiają się informacje o takich dedykowanych rozwiązaniach jakichś mniejszych, większych graczy. W tym tygodniu FedEx się pojawił na Wokandzie z własnym serwisem z Dalekiego Wschodu, oczywiście do Stanów, gdzieś na północ od Los Angeles o 100 km, takiego nieznanego portu Hunem. Sobie zaczynają zawijać z własnymi z trzema statkami i kontenerami 53-stopowymi, tak samo jak Amazon gdzieś tam w listopadzie się pojawił właśnie z tym serwisem na 53-stopowych kontenerach. No i widać, że tutaj cały czas trwa walka, że tak powiem, żeby móc świadczyć usługi dla swoich klientów i no, pewnie gdzieś tam po normalniejszych pieniądzach. W Stanach w ogóle pojawia się coraz mocniej gdzieś tam temat tego, kogo armatorzy obsługują, a kogo nie. W zeszłym tygodniu też dosyć dużo zawirowań było wokół tego wątku w Stanach, ponieważ zaczęli się mniejsi i średni spedytorzy gdzieś tam dosyć publicznie żalić, że armatorzy nie mają dla nich miejsca, że podwyższają stawki i że widzą tutaj, no, domniemują, że tak powiem, jakieś działania takie celowe, żeby zabezpieczyć biznesy bezpośrednich klientów i powiedzmy tych największych firm operatorów logistycznych, a dla nich miejsca w tym momencie, żeby świadczyć usługi dla tych powiedzmy co mniejszych klientów nie ma. No, miejsca na tym kierunku nie ma dawno, także to się tak wydaje dosyć w sumie naturalne. Nie wiem, czy to jest podstawa do tego, żeby domniemywać jakieś nie wiadomo jakie teorie spiskowe, no bo po prostu jak miejsca nie ma, no to nie ma. No. Kto zapłaci więcej lub z jakiegoś innego powodu jest bardziej preferowanym partnerem, czy też patrząc z perspektywy powiedzmy tych relacji, które na przestrzeni lat miały miejsce, czy też z perspektywy tego, jak ten biznes może się w przyszłości rozwijać, no to są tego typu decyzje później, no ale temat mocno trafił na wody, bym powiedział, takie social mediowe, co do tego, co armatorzy w najbliższym czasie jeszcze zaserwują tutaj dla branży. No i widać, że rozwiązanie ze strony FedExu w tym momencie jest takie.
Tak, trzy statki, 53-stopowe kontenery, pierwszy statek 300 kontenerów bodajże, tak? Już wypłynął. Ja miałem troszeczkę zagwozdkę, jak przeczytać nazwę portu? Huneme? Huneme? W sumie to...
Nie wiem, wydaje mi się Hunem.
Hunem. No name. Taki, można powiedzieć.
Jak to odżywki, Huel.
No tak, ale też armatorzy w tej chwili borykają się z brakiem tonażu, prawda? Bo nie tylko jest problem z wejściem do portów, ale również świat ubiegła informacja o tym, że SCA, Transforest, zamknął swoje połączenie Rotterdam-Szwecja z uwagi na brak tonażu. To znaczy statek dalej był, ale skończył się czarter tego statku i najprawdopodobniej warunki, które zostały zaproponowane, były mniej korzystne niż te, według których było skalkulowane połączenie. Rotacja Rotterdam-Wilhelmshaven-Sundsvall, Umea-Sundsvall i z powrotem do Rotterdamu już niestety nie funkcjonuje.
No patrząc na te, wiesz, na te ceny czarterów, o których rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, to w sumie to nie dziwi. Zapewne jednostki, które gdzieś tam pływały i były skalkulowane na takiej relacji, wyssało w rynek na inne połączenia, na których jest to bardziej płatne. Także no to pokazuje już w tej chwili też, jak rozmawialiśmy o podsumowaniu armatorów chyba z dwa tygodnie temu z kolei, no to tam też był jasny przykład właśnie tego, jak co niektórzy tacy jak ONI też potracili w ten sposób właśnie jednostki, które poszły no do tych, co lepiej płacili. No tutaj bardzo twarde prawo rynku działa w tej chwili. No a powiem Ci, Arkas z kolei takie połączenie sezonowe otworzył pomiędzy Egiptem a Morzem Czarnym, Aleksandrę do Noworosyjska, oczywiście riferowe, żeby zaopatrzyć tutaj w te świeże pewnie warzywka i owoce rynek rosyjski i zdeployował sobie na tym kierunku dwie jednostki po 1000 TU.
No tak.
Ciekawe, nie? Bo to Arkas to
po 300 reefer plug.
Turecki armator, także chyba musiał to skądś przesunąć.
Stary, no, jest zimno, wódka jest zimna, ogórki trzeba sprowadzać, no. Także myślę, że to jest strzał w dziesiątkę o tej porze roku.
Ja tam zawsze myślałem, że oni ze śledziami, nie?
No wiesz, może to są różne zwyczaje w różnych regionach Federacji Rosyjskiej, olbrzymi kraj, największy na świecie, co... Tu ogórek, tam wiesz, tam herring.
W zależności co gdzie jest dostępne. W Noworosyjsku można przyciągnąć sobie liferki, na północy niestety przeręble.
No tak, a znowu ciekawe wiadomości z Zima. Otóż Zim zaczął oferować teraz bezpośrednie połączenie z północnych Chin do Australii. Zdaje się, że statków będzie 7 po około 2500 TU+. Porty w rotacji: Xingang, Dalian, Qingdao, Busan, Ningbo, Sydney, Melbourne, Brisbane, Qingdang. Qingang. Także.
Xingang.
Tak, także długo było, prawda? Cicho, że tak powiem, o zimie, a tu nagle ciach. Jeden z nowych serwisów, on się ma nazywać C3A, także też coś nowego.
Bardzo seksowna nazwa.
Prawda? Taka łatwa do zapamiętania, można powiedzieć.
Tak, tak.
Tak, no i zdaje się, że jeszcze jeden chyba serwis został otwarty w tej chwili przez zima. No ile dobrze pamiętam, ma to być...
Taki intra-Asia chyba.
Tak, intra-Asia.
No też z Australią, ale już trochę tutaj się przejdzie też przez Chiny centralne i południowe i północny Wietnam i też poleci na Australię i tutaj chyba mówimy o CAX tym razem.
No tak. Ale bliżej nas mamy, zdaje się, Ocean Network Express, ONE, również teraz proponuje nowe połączenia, z tym, że w tym wypadku oczywiście mówimy tutaj o połączeniach bałtyckich, tudzież bałtyckich i na Morzu Północnym. I są to połączenia, które będą oferowane na podstawie slot charteru od Unifidera na kilku lupach. Także mamy SES, slot Oslo plus Helsingborg. Później mamy Denmark, Sweden, Loops i serwisy, które brzmią. Powiem szczerze, że troszeczkę zakręcony jest ten komunikat, więc wydaje mi się, że fajnie byłoby popracować nad taką klarownością, bo mamy PLS, slot on Baltic Service lub E1. Sloty są limitowane do Rotterdamu, Gdynia i Rotterdam. Pierwszy sailing 3 lutego. Później mamy PLS, kolejny, lub C. I tak dalej, i tak dalej. Także chyba warto odwiedzić stronę armatora.
PLS-y są na Polskę, a SES-y są na Szwecję.
No tak.
A tak poza tym lub E1, lub C, no tak trochę zamieszania, ale dzięki temu dzisiaj będziemy mieć właśnie możliwość posłuchania tutaj od gościa specjalnego Łukasza Binasia.
Tak jest.
Z Unifider odnośnie połączeń na Wielką Brytanię i właśnie tego, co się dzieje w połączeniach fiderowych, także zapraszam na rozmowę z Łukaszem. Dzisiaj w odcinku mamy gościa specjalnego, Łukasz Binaś z Unifidera. Cześć Łukasz.
Cześć Sebastian, witam wszystkich słuchaczy.
Bardzo fajnie, że zgodziłeś się tak w krótkim czasie tutaj z nami wskoczyć na nagranie. Padły ostatnie informacje w sieci, że jest nowe połączenie Unifidera gdzieś tam wchodzące na to Morze Irlandzkie. Jest to rozszerzenie tego, co już oferujecie, ale tutaj jakbyś mógł kilka słów może na początek powiedzieć właśnie, cóż tu się zadziało w tych waszych serwisach, jeżeli chodzi o Irlandię.
Jak najbardziej. Po pierwsze dziękuję bardzo za zaproszenie do tego odcinka i postaram się przybliżyć słuchaczom, jak Unifider zdecydował się na rozbudowę swojego połączenia. Ponieważ jako firma jesteśmy jednym z największych oferentów serwisów shippingowych, tak zwanego feederingu, czyli dowozów dla armatorów oceanicznych pomiędzy portami lokalnymi w Europie, a właściwie na świecie. Jesteśmy drudzy na świecie, a w Europie w tej chwili mamy numer jeden pod względem wielkości floty i zakresu serwisów, które oferujemy. I Irish Sea to był ostatni punkt na mapie Europy, gdzie Unifidera nie było. Do mniej więcej maja, czerwca 2021 roku. I tak naprawdę na tą część Europy nasze biuro główne spoglądało już, myślę, od dobrych kilku lat, tak można powiedzieć, ale nigdy nie było okazji, aby się tam pojawić. I mieliśmy nadzieję, że to będzie tak jakby dokończenie albo uzupełnienie naszych możliwości i tego, co oferujemy klientom w Europie. I w końcu się udało, w końcu znaleźliśmy partnera, z którym ten serwis możemy zacząć. I wystartowaliśmy koniec maja, początek czerwca z pierwszym połączeniem, które łączyło trzy porty w Irlandii, czyli Dublin i Cork w samej Irlandii oraz Belfast w Irlandii Północnej z portem Southampton w Anglii. I mniej więcej po 6 miesiącach, pod koniec ubiegłego roku, a właściwie tak bardziej na początku tego, udało się razem z naszymi partnerami w Europie dodać kolejne połączenie przy współpracy, gdzie jesteśmy w stanie zaoferować połączenia z Rotterdamu bezpośrednio do tych trzech portów w ramach współpracy na statkach naszych partnerów.
No to zaczęliście, bym powiedział, no tak dosyć mocno, prawda? Bo mówimy w tej chwili o połączeniach zarówno z Wielką Brytanią, z tym Southampton, jak i Rotterdamem. I w tym momencie trzy porty, czyli Cork, Dublin, Belfast, czyli praktycznie cała Irlandia, łącznie z północną. I to są trzy oddzielne serwisy, tak? W sensie trzy różne lupy, że to wychodzi w różne dni tygodnia z Rotterdamu.
Z Rotterdamu są to trzy osobne serwisy, dokładnie. Jeden z nich jest dedykowany tylko do Belfastu, jeden z nich łączy tylko Dublin, a trzeci łączy tak naprawdę i Dublin i Cork, więc Dublin jest nawet pokrywany dwa razy w tygodniu tym połączeniem.
A, zdublowane.
Zdublowane, tak.
I to dla polskiego rynku to chyba fajnie, bo Rotterdam w tym momencie jako port taki, bym powiedział, no, główny na mapie europejskiej, też dobrze połączony tutaj z portami polskimi, też umożliwia, rozumiem, fajną operację z punktu wyjścia z Polski również na Irlandię.
Dokładnie, jest
Irlandię.
Dla nas... To nie jest tylko stricte połączenie pomiędzy Holandią a Irlandią, ale przede wszystkim też możliwość zaoferowania dla rynku połączenia właściwie z całego basenu Morza Bałtyckiego poprzez transshipment w Rotterdamie i dostawę do portu w Irlandii. Też właściwie obydwa porty w Polsce, bo i Gdynia, i Gdańsk, jesteśmy w stanie dostarczyć ładunek do Rotterdamu, a następnie przeładować go na statki płynące do Irlandii. Więc mamy nadzieję, że klienci docenią to i jakby wskoczą na pokład i będą szukali rozwiązań dla swoich potrzeb logistycznych i wypróbują to połączenie. I jeśli się okaże ono sukcesem, to nic nie stoi na przeszkodzie do dalszej rozbudowy czy oferowania większej przestrzeni na większych statkach, czy też zwiększania częstotliwości tych serwisów. Wszystko zależy tak naprawdę z jednej strony od popytu, czyli od tego, jak rynek na to zareaguje, jak w cudzysłowie kupi ten serwis, a z drugiej strony też poniekąd na możliwości w portach i w terminalach po drugiej stronie, ale myślę, że zaczynamy dosyć mocno w sensie geograficznym. Sporo tych portów jest po stronie irlandzkiej. Właściwie wszystkie porty, które odgrywają większą rolę w Irlandii, są oferowane, ale jest jeszcze zapas na to, żeby zwiększyć podaż miejsca, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Łukasz, a powiedz mi, bez ciekawości, ty jesteś z Unifiderem związany od wielu, wielu lat i jesteś w ciekawym miejscu też, mam wrażenie, firmy, no bo jesteś w biurze w Hamburgu i na co dzień zajmujesz się tą siatką połączeń, no, głównie fiderowych i gdzieś tam połączeń z oceanikami. A no, ten ostatni rok, bym powiedział, tak nie rozpieszczał pod kątem organizacyjnym tego typu operacji, no bo raz statki oceaniczne, spóźnienia z wyjściem, z wejściem, porty pod straszną presją i kongestiami, rynek brytyjski, to tylko słyszymy, nie? Co tam stoi, co nie działa, ilu kierowców brakuje i tak dalej. Jak to wygląda tak z twojej perspektywy, patrząc właśnie na to, co tu się dzieje w tym obszarze w Europie? No i Rotterdam też pod presją przez dłuższy czas roku był przecież, także z czym to się wiąże dla was?
Ja myślę, dokładnie, to jest bardzo dobrze ujęte to, co się działo przez ostatnie 12, jeśli nie więcej miesięcy. Można powiedzieć, że te połączenia pomiędzy Rotterdamem a Wielką Brytanią dosyć często były takim okiem cyklonu, gdzie jedna i druga strona nie do końca była w stanie działać tak, jakby wszyscy chcieli, z bardzo wielu powodów. Z jednej strony, tak jak powiedziałeś, kongestie, opóźnienia statków oceanicznych, opóźnienia statków fiderowych, brak traków, brak kierowców, czyli opóźnienia w odbiorze kontenerów z terminali, co się przekładało na kongestię na samym terminalu, na obłożenie placy i również problemy pogodowe, gdzie Morze Północne, tudzież teraz też Morze Irlandzkie, jest to jednak miejsce, gdzie w momencie, kiedy wieje, to naprawdę wieje i tam przerwy w operacjach to nie jest coś, co się zdarza raz w roku czy dwa razy w roku, ale rzeczywiście porty sztormują i pogoda ma wpływ na to, jak statki mogą być obsługiwane. I to wszystko w miarę regularnie przez ostatni rok dostarczało w cudzysłowie rozrywki nam wszystkim, czyli my będąc w Hamburgu tutaj, zajmując się operacjami w ramach Unifidera i nadzorując statki od strony i operacyjnej, takiej lokalnej w portach, i od strony cargo control, czyli skupianiu się na przygotowaniu list załadunkowych i na skupianiu się na tym, żeby ten ładunek był gotowy do załadunku i żeby to się wszystko spinało razem z terminalami i z klientami. Musimy walczyć tak naprawdę z przeciwnościami losu, które dotykają na nas wszystkich, tak? Dotykają spedycje, dotykają armatorów oceanicznych, dotykają nas. I zaczynając od Niemiec, idąc przez Benelux, skończąc na Wielkiej Brytanii, 2021 to był rok rozrywek. To bez dwóch zdań. Nie zdarzył się właściwie tydzień, kiedy w którymś miejscu coś by nie zadziałało w jakiś sposób. Co na końcu doprowadziło do tego, że właściwie wszyscy uczestnicy tego rynku mają takie spojrzenie, że to jest naprawdę trudny biznes w tej chwili i nie jest on łatwy.
No wiesz co, już nawet z perspektywy firm, bym powiedział, transportowych, nie? Które no, dosyć wyraźnie co niektóre poczuły gdzieś tam brak ładunków w momencie, gdy były jakieś opóźnienia, a później spiętrzenie ładunków, co oczywiście w żaden sposób nie wpływa na ich powiększenie zdolności, nie? Przewozowych. To brak oznacza, że auta stoją, kierowcy, nie wiem, czekają, bo za chwilę się okazuje, że odchodzą a potem nagle się tego ładunku jest dwa razy więcej, nie ma jak tego obsłużyć, to tak nawet z perspektywy wiesz, firmy, która zajmuje się gdzieś tam odwozem tych kontenerów, które powinny były przypłynąć. Ja potrafię sobie wyobrazić, że wyzwania z waszej strony są podobne, nie? No bo jakiś lup jest zaplanowany, miało coś przyjść, jakaś ilość być przeładowana na wasz feeder. Nie ma i nie wiem, czy w tym momencie był taki problem, że i tak jest ładunku wystarczająco dużo, który czekał już wcześniejszego i gdzieś tam zaczęło się to gdzieś tam równoważyć, czy to dla was też oznaczało, że nie wiem, mieliście jednostki, które sobie, nie wiem, zastopowały i czekały, bo nie miały z tym płynąć, tak wiesz, hipotetycznie, bo próbuję sobie wyobrazić, jaki to jest, tak wiesz, z punktu widzenia organizacyjnego, jakie to są wyzwania, nie?
Jasne, nie, myślę, że wyzwania były trochę w inną stronę. To nie była kwestia czekania raczej na ładunek, to była kwestia czekania często na miejsce na terminalu, przy kei, ponieważ, tak jak powiedziałeś, opóźnienia czy w podejściu statków oceanicznych, czy zmniejszona produktywność terminali ze względu na obłożenia placy miała wpływ na to, że statek, który miał być operowany normalnie, nie wiem, 1,5 doby, było operowane 2,5 doby. To automatycznie ten statek przez dodatkowe 24 godziny, jeśli jest to statek oceaniczny, zajmuje 400 metrów nabrzeża, zajmuje 5-6 suwnic, które gdzieś miały być zaplanowane na przykład częściowo na fidery, częściowo na barki, częściowo na jakiś inny statek oceaniczny, nie wiem, mniejszy, większy, podobny. I to wszystko to był taki efekt kuli śniegowej, gdzie statki przypływały, okazywało się, że powinien w cudzysłowie obrócić w port przez 2 doby, zaliczyć 4 terminale w Rotterdamie bądź 4 terminale w Hamburgu, a zostało tam na tydzień. Ponieważ się okazywało, że trzeci terminal jednak nie przyjmie nikogo we wtorek, ale w piątek zaprasza bardzo, bardzo chętnie. I to generowało problemy dwojakiej natury. Z jednej strony trzeba było czekać, żeby móc wejść statkiem i załadować ten eksport, ale również na burcie był import, tak? Czyli ten ładunek, który był załadowany na przykład w Gdyni, bądź w Helsinkach, bądź w Sankt Petersburgu i miał połączyć się z kolejnym statkiem oceanicznym, czyli takiej decyzji, możliwości podjęcia decyzji, że okej, to ja omijam zupełnie ten terminal albo omijam zupełnie ten port, nie do końca jesteśmy w stanie podjąć. Właściwie taką możliwość mamy bardzo rzadko, żeby móc coś takiego zrobić, ponieważ ładunek, który mamy na burcie, gdzieś musi trafić. A wyładowanie go, no nie wiem, w Bremerhaven zamiast w Hamburgu, no też nie wchodzi w grę, bo raz nie będzie połączenia z dalszym statkiem oceanicznym, a z drugiej strony nie będzie, niekoniecznie terminal też się zgodzi przyjąć nagle stosunkowo niewielką ilość, bo powiedzmy 300 kontenerów z Fidera, czy 200, czy 400. Ale jeśli ma je przyjąć ekstra, mając świadomość, że one potem będą stały nie wiadomo ile na tym terminalu, bo ktoś musi zaplanować przerzucenie ich dalej, to niekoniecznie taki terminal chce się zgodzić, żeby taki dodatkowy statek obsłużyć. Więc myślę, że to była jedna z największych trudności ostatniego roku. I teraz jak popatrzysz na serwisy fiderowe, versus serwisy oceaniczne. Tutaj jest, oczywiście statki są mniejsze, ale z drugiej strony nasz transit time bądź pełne kółko to nie jest 3 miesiące, to jest 7 do 10 dni w zależności od zestawienia serwisu. I teraz opóźnienie 4 dni w jednym porcie, bądź nawet 3 dni, bądź nawet 2 dni, kończy się tym, że ten serwis się, mówiąc kolokwialnie, rozlatuje i trzeba szukać jakiejś alternatywy, czy zamienić statki, z czego Unifeeder jest znany w pozytywnym i zapewne w negatywnym z tego słowa znaczeniu. Z jednej strony staramy się jak najbardziej reagować na właśnie te problemy operacyjne, zamieniać statki pomiędzy lupami, zamieniać statki pomiędzy serwisami i pozwolić, żeby w kolejnym tygodniu też móc daną parę portów obsłużyć. Powiedzmy, zamiast statku A będzie to statek B bądź C. No, negatywne to jest to, że są to zmiany. Tak? Ta zmiana jest ciągła, jest ona bardzo częsta. Przez ostatni rok jest o wiele częstsza niż była do tej pory i na pewno to przysparza dodatkowej pracy wszystkim, tak? Portom, nam jako Unifeederowi, naszym klientom, czyli liniom oceanicznym oraz ich klientom, czyli shipperom bądź finalnym odbiorcom, ponieważ tę zmianę każdy musi odnotować, zmienić w swoich systemach informacje. To też jest dodatkowa praca i ona w zeszłym roku dla wszystkich była zdecydowanie większa niż właściwie kiedykolwiek do tej pory.
Ja jestem w szoku, że w ogóle w tych warunkach, które są, wam się udało otworzyć nowe serwisy i wprowadzić nową usługę na rynek, nie? W ogóle w całości związaną z tą Irlandią, no bo o braku tonażu i o tych wszystkich wyzwaniach to mówimy już dosyć długo, a ty mówisz, że maj 2021, czyli bym powiedział tak wokół cyklonu, nie?
Jak najbardziej.
To wszystko się działo.
Może nie tyle nam się udało. Jako Unifeeder mamy też drugą spółkę, która operuje na Morzu Śródziemnym, czyli stosunkowo niedaleko od nas. I byliśmy w stanie jako grupa podjąć takie decyzje, że potrzebujemy trochę tonaży w Europie Północnej i przesunąć tonaż z Morza Śródziemnego do Europy Północnej. I właśnie to się odbywało mniej więcej w pierwszej połowie 2021 roku, jako reakcja na te zwiększające się kongestie w terminalach. I dzięki temu też byliśmy w stanie dodać jeden statek do serwisu jako taki początkowy na Morze Irlandzkie i ruszyć z tym serwisem. Bo tak jak mówisz, kwestia tonażu to jest kolejna rzecz. Nawet gdyby ktoś stwierdził, że ma takie pieniądze, że nie interesuje go kwestia przewozu, on po prostu chce mieć serwis, który będzie pływał. A ile za tym statków musi stać, żeby to było regularne, to już jest rzecz wtórna. Czyli powiedzmy, cena nie gra roli. To najprawdopodobniej i tak się nie uda, ponieważ nie ma skąd wziąć wolnego statku. No, były miesiące, kiedy statków dostępnych, najbliższy statek był dostępny gdzieś koło Chin, jeśli ktoś chciałby go ściągnąć i utworzyć dodatkowy serwis. No to na dzień dobry znaczyło, że trzeba 30 dni poczekać, zanim ten statek dopłynie do Europy i na pusto, pod balastem, nie wiem, może z jakimś ładunkiem, ale nie było takiej możliwości, że ktoś decydował w poniedziałek, że nie wiem, w przyszłym tygodniu otwieramy serwis, to bierzemy dwa statki, cena nie gra roli. Można było próbować, ale po prostu nie było tych statków i nie ma ich nadal.
No. Łukasz, wielkie dzięki, że zgodziłeś się podzielić. Wierzę, że wiele cennych informacji, w ogóle takie, wiesz, szerszego pojęcia o tym, jak działacie jako Unifeeder i w ogóle no, ta gałąź bym powiedział, związana z feederami, no, ale też o tych bezpośrednich serwisach takich swoich, Shortsy. Także wielkie dzięki za dzisiaj i wierzę, że jeszcze się usłyszymy na antenie.
Jak najbardziej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dobra, już wracamy. Powiem Ci, że na Bałtyku tutaj można powiedzieć z Unifeedera to więcej było informacji o faktycznie UK-u, ale ten Rotterdam i to połączenie Gdynia-Rotterdam to odgrywa dosyć istotną rolę właśnie w połączeniach Unifeedera też później na Shortsea. A z kolei patrząc jeszcze co się w Polsce dzieje, to w ostatnim tygodniu no dosyć mocno jakichś takich, bym powiedział, różnych informacji wokół BCT, GCT. I przetargu, który gdzieś tam się odbywa w tej
No tak.
chwili na terminal, na którym dzisiaj jest BCT. te, no i tak powiedzmy trafił już do takich mediów, wiesz, prawie że brukowych. Tlen.pl rozpisuje tutaj swoje różne takie, no nie wiem, trochę miejscami politycznie, miejscami dosyć niejasno, tak nawet ciężko było do zrozumienia, ale widać, że tutaj, wiesz, dużo emocji wokół tego tematu, właśnie co się stanie z nabrzeżem i dalszym funkcjonowaniem terminala BCT. Także to gdzieś u nas w kraju jeszcze taka silna, bym powiedział, informacja z zeszłego tygodnia. Ale co, może przejdziemy do floty, bo tu chyba nie ma co komentować, bo to myślę, co, nie, co bo będzie, to się to będzie.
Tego są plotki, pudelki, tudzież będziemy zaraz słyszeć o tym, jaka moda, na którym terminalu, jakie, wiesz, jakie kurtki nowe albo inne rzeczy. Natomiast to tylko tak kwestii podsumowania. W tej chwili trwa, jak nasi słuchacze wiedzą, czy prowadzone jest postępowanie, którego celem ma być wyłonienie koncesjonariusza, tak, czyli tej strony, która ma przejąć koncesję. W tej chwili koncesję na terminal, czy na miejsce, gdzie jest w tej chwili terminal BCT z grupy ICTSI, posiada grupa ICTSI oczywiście. Kończy się ta koncesja w maju 2023. W tej chwili zgłosiły się dwie firmy zainteresowane koncesją. Oczywiście jest to ICTSI z siedzibą w Manili, obecny prowadzący tam działalność terminal oraz konkurencyjny terminal z drugiej strony, czyli Gdynia Container Terminal. Także Gdynia Container Terminal w dużej mierze należy do Hutchinsona. Także jest to, można powiedzieć, walka dwóch dużych operatorów terminalowych. Stąd pewnie pojawiają się różnego rodzaju informacje. Jeden pochodzi z Chin, tudzież do niedawna jeszcze z Hongkongu, no dzisiaj można powiedzieć z Chin, i drugi natomiast z Filipin, także będzie tutaj na pewno dużo o tym, szczególnie że rozstrzygnięcie już niebawem, w ciągu paru miesięcy mamy się dowiedzieć, który z terminali, czy która z grup terminali wygrała. No i to też będzie rzutowało oczywiście na decyzję odnośnie budowy portu zewnętrznego, no bo spodziewałbym się, że port wewnętrzny w Gdyni w końcu będzie pełen i trzeba będzie wyjść w morze. Także tak jak inżynier Kwiatkowski, w tej chwili patrzeć trzeba będzie na wyjście na zewnątrz, tak żeby faktycznie ten ruch pomieścić. No ale będziemy Państwa informować na bieżąco.
Tak jest, tam jeszcze duże plany związane z obsługą offshore'u, który tutaj jest w centrum tych wszystkich zawirowań, właśnie jeżeli chodzi o jak to wszystko ułożyć, więc dużo się dzieje, postaramy się na bieżąco tutaj informacji dostarczać oczywiście. No, przechodząc do floty, to powiem Ci, pojawiły się informacje odnośnie tego, ile jednostek w zeszłym roku zostało, no można powiedzieć, przerobionych na żyletki. No jest to historycznie chyba najniższa wartość, jeżeli chodzi gdzieś tam liczona w pojemności TU, no, bo tak jak te wartości sobie gdzieś oscylowały wokół no, bardzo wysokich 600 tysięcy w 2016, później sobie spadło do 400 w 2017, 2018 było na niskim poziomie, w takim w sumie najniższym w ciągu ostatnich 5 lat, pomijając oczywiście 2021, 100 tysięcy. O tyle 2021, bo widać, że to jest najniższa taka faktycznie historycznie wartość, 16,5 tysiąca TU i to są praktycznie jednostki takie poniżej tysiąca, prawie że bareczki po 300 TU, bardzo stare, tutaj już też przeszło 30-letnie, także to tylko pokazuje tak już dobitnie, że wszystko to, co mogło pływać, pływa.
Tak.
A tylko to, co już naprawdę nie mogło, poszło po prostu na przerobienie. I tutaj jest, ja zaznaczam już też któryś kolejny raz, że ze strony linii żeglugowych w przyszłości będzie duża, że tak powiem, przestrzeń do tego, żeby jednak nadrobić te zaległości. No tak. Trzeba brać rzeczywiście pod uwagę, że flota jest generalnie dość młoda. To nie jest to, co mieliśmy gdzieś tam koło 2010 roku, że było dużo starej floty i faktycznie bardzo duża przestrzeń do rozbiórki była. W tej chwili oczywiście aż tak duża nie jest, aczkolwiek te 2 lata, które za chwilę pewnie nam pękną, jeżeli chodzi o w ogóle niewycofywanie jednostek z obsługi, dadzą przestrzeń gdzieś w momencie, gdy wyjdą nowe jednostki, na to, żeby część wycofać i tak jednak jest. Trochę zrównoważyć pewnie to, co się pojawia na rynku. No i też dosyć dobitnie zaczynają się nawet banki na ten temat wypowiadać, bo pojawiła się też informacja, że właśnie banki w tej chwili już tak się do końca nie obawiają tej wojny cenowej, która mogłaby się wydarzyć po dostarczeniu tych wszystkich nowych jednostek, które zostały zamówione. Zamówione oczywiście mamy też...
Rekordowo wielkie, nie? W ciągu 2 lat.
Rekordowo duże zamówienie, ale widać, że już nawet banki na to patrzą, że... To nie do końca jest ryzyko takie, jak było, jak to miało miejsce gdzieś tam w poprzednich latach, zwłaszcza gdzieś tam koło 2010 roku, kiedy podaż miejsca przerosła popyt i stawki się załamały. Także to już nawet przez banki nie jest tak do końca w tej chwili oczekiwane. No i to wszystko pokazuje nam, że jesteśmy w takim, bym powiedział, nowym świecie, jeżeli chodzi o w ogóle dynamikę tego rynku i co tutaj się wydarzy. Ciężko odnaleźć jakiekolwiek punkty odniesienia do przeszłości.
No tak, tak sobie myślę, że skoro taka narracja ogólna, globalna jest, że wszystko jest winą armatorów, bo podnoszą stawki i podnoszą, wiesz, i nie ma kontenerów i w ogóle, to również brak żyletek w naszych sklepach, to również może być wina armatorów, bo nie oddają jednak tych wszystkich statków na żletki, no. No to jest,
no
to
tak,
jest poważna sprawa.
Przecież wpływ na ceny stali.
Teraz będziemy wszyscy zarośnięci, z brodami, ale to dobrze, bo ponoć trwała seksualność jest w modzie, także, czy była, nie wiem w sumie. Ale na pewno pomoże.
Kto wie? Kto wie? Ja nie tęsknię. Cieszę się, że nie ma. Już chyba drugi tydzień, nie pamiętam, czy to w zeszłym tygodniu, czy w poprzednim tygodniu, ale właśnie padła informacja, że CMA CGM wypuścił Apollona 15536 TEU, wyszedł w wodę. W tym tygodniu padła informacja CMA CGM Everglade, też tak 15254. Także tutaj już nowa, że tak powiem, linia siostrzana wchodzi z chińskiej stoczni. Zasilanie LNG.
To generalnie tak jak mówiliśmy.
CMA, dobrze rok zaczyna.
Tak, dobrze rok zaczyna i generalnie tak jak mówiliśmy, bardzo dużo w tej chwili statków, które schodzi ze stoczni, jest napędzanych dual fuel, nie? Czyli mamy LNG oraz zwykłe paliwo. Akurat CMA CGM jest tym armatorem, który przoduje, jeżeli chodzi o odbiór statków LNG, więc to na naszych oczach, można powiedzieć, zmienia rynek. Bo ponad 30% wszystkich statków, które są zamówione w tej chwili w stoczniach, to są statki, które mają mieć możliwość również spalania paliwa niekonwencjonalnego, czyli nie ciężkiego bunkru, tylko właśnie LNG, czy też metanolu, czy innych paliw. Także no, to tylko będzie przyspieszać. I więcej będziemy mieli takich newsów.
Tak jest. Z MSC padła informacja o zamówieniu nowej serii 1800 TU takich jednostek dedykowanych raczej do tych trade'ów intra-Asia. Co ciekawe, konwencjonalny napęd. Właśnie nie LNG, nawet nie dual, tylko po prostu conventional. Klasa Bangkok Max. Już o niej rozmawialiśmy w zeszłym roku wiele razy, bo Maersk miał dosyć duże zamówienia w tym obszarze. Dla przypomnienia, też MSC ma zamówione takie już takie mega feedery z klasą lodową 3700 TU dedykowane na Baltyk. No i tu oczywiście już mówimy o też przygotowaniu do LNG. Tak wydaje mi się, że ta jednak nasza część Europy tutaj mocno narzuca cały czas w ujęciu światowym to, co powinno się znajdować jako wyposażenie i możliwość napędzania. Ten intra-Asia chyba jeszcze aż tak do przodu nie jest z tego wniosek.
No chyba nie, wiesz, tak też chodzi o dostępność blisko. LNG, prawda? U nas to ono jest dostępne, bo mamy dużo miejsc, w których można pozyskiwać LNG. Europa jest silna, jeżeli chodzi o gaz. W Azji pewnie wygląda to trochę inaczej. A tak też dla przypomnienia, pierwszy, jeżeli chodzi o takie duże statki feederowe, to był Maersk ze swoją klasą V, czy też zwaną Winter Palace, które są bardzo zbliżone do tego, co w tej chwili MSC zamawia i już pływają, 7 sióstr pływa już od ładnych paru lat. Po portach też z klasą lodową A1 Super, także są to jednostki, które bardzo się sprawdzają, wchodzą do większości portów na Bałtyku, oczywiście na Morzu Północnym również i widać, że taki będzie trend, będzie coraz mniej tych małych jednostek feederowych, a coraz więcej takich większych, można powiedzieć, autobusów pływających z portu do portu i takie troszeczkę mini ala bezpośrednie zawinięcia.
Ale wiesz co, to też pokazuje chyba, jak bardzo jesteśmy w ogóle jako Europa do przodu, nie? W sensie, jeżeli chodzi o inwestycje, infrastrukturę, bo zobacz, na Azję w tym momencie gdzieś tam 1800, no pewnie ma to do jakiegoś dużego wachlarza mniejszych portów
zawijać. I to do Bangkoku, nie?
No, ale nawet...
Wiesz, jedno z największych miast Azji w sumie, olbrzymie, ale faktycznie infrastruktura nie do końca nadąża. No jest tego tak dużo w Azji i kraje mają różny poziom rozwoju i różne możliwości, jeżeli chodzi o inwestowanie. Chiny mają, ale też nie wszystkie porty są w stanie przyjąć przecież największe statki, bo po prostu to się nie zawsze opłaca.
No ale też w zeszłym tygodniu padła informacja, że do portu w Bostonie wszedł do tej pory największy i on miał 12-100. Także tak patrząc z perspektywy tego, co wchodzi do większości portów w Europie, to, no to powiedzmy też całkiem niewiele. A sam Boston i tu właśnie też jest wspomniane, że to już jest po rozbudowie terminala. No i w tej chwili jest w stanie operować, no powiedzmy, do jednostki do wielkości 16 tysięcy TEU. No to taka powiedzmy klasa E, która zaczęła wchodzić na DZ w 2009?
No, jakiś czas takiego, nie?
Także Europa pod tym względem tak, no nie wiem, czy to wynika też z czasu tych inwestycji i po prostu już nadążania za jakimiś trendami, czy z jakichś innych powodów, ale wydaje się, że u nas jest takie w sumie największa przestrzeń do tego, żeby jednak optymalizować przez zwiększanie tonażu. No bo to jest jakaś optymalizacja, jakby nie było. Tak. Przynajmniej jeżeli chodzi o ślad węglowy i o to wszystko, co się później przekłada na jeden kontener do przewozu jego.
No tak. W sumie absolutnie racja. Zobaczymy. Na razie widzimy tylko tyle, że jest bardzo dużo inwestycji, szczególnie właśnie w Azji poczynianych. Nie? Zresztą mamy podsumowanie roku 2021, także wybiórczo możemy powiedzieć naszym słuchaczom, to są cyferki, które obejmują cały rok i porównanie do roku 2020, czyli 2021 do 2020. I tak, Antwerpia minus 0,2%, także można powiedzieć, że spadło. Natomiast Zeebrugge plus 50%, 600 tysięcy, Zeebrugge do 913, także 300 tysięcy TU więcej, całkiem nieźle, nie? To, co mnie jeszcze tutaj zastanowiło, tak jak sobie patrzyłem, to mamy King Abdullah Port, Saudi Arabia, plus 30%. Całkiem nieźle, nie? W zeszłym roku 2,8 miliona TU. No i dużo w Stanach faktycznie, Miami.
No i Long Beach. No. 15% na górkę, tak cały czas kongestia, a widać, że 15% na górkę. Nie?
No, Miami Mobile 17-19% do góry. Także nieźle.
Ciekawie też wygląda Marsylia, plus 13%. Nie wiem, czy trochę z Le Havre jednak gdzieś tam zaczęło wchodzić południem do Francji, bo Le Havre miał lepsze i gorsze momenty w tym roku, w zeszłym roku.
No wiesz, może też jest i tak, że jeżeli się zapchał, faktycznie Le Havre było duże, prawda? W pewnym momencie bardzo dużo nabrał tego biznesu. Zakopał się troszeczkę. Możliwe, że część rzeczy została przerzucona. Co prawda Marsylia jest troszeczkę daleko, ale redystrybucja pewnie kontenerów jest możliwa w jakimś zakresie. Także te porty, które do tej pory były troszeczkę mniejsze czy mniej obłożone, z mniejszą kongestią, pewnie zaczęły odczuwać też przypływ kontenerów, no bo wszyscy na gwałt szukali miejsca, gdzie można wejść. Dla mnie takim przykładem to właśnie Zeebrugge, gdzie generalnie, no wiesz, przy tak dużej inwestycji, która została poczyniona lata temu, między innymi przez APMT, czyli grupę Maersk, i to tak powiem szczerze, Zeebrugge no nie zagrało, coś nie pykło, także się nie rozwijał bardzo szybko, podobnie trochę jak Jadeweyse czy Wilhelmshaven do niedawna, no a teraz nagle okazało się 300 tysięcy więcej, 50%, także tutaj pewien szacun, no akurat nasz
była przestrzeń.
Tak, była przestrzeń. No, port w Koprze na przykład 5,5%, też zacnie. Tuż poniżej miliona. Ale to, co mnie zaciekawiło, to to, że Koper urósł jednak prawie dwa razy mniej niż porty polskie, prawda? No bo Gdańsk i Gdynia, Gdańsk ponad 10%, Gdynia blisko 9%. Także w polskich portach całkiem nieźle sobie radę dajemy, jeżeli chodzi tutaj o kontenery. Także szapoba dla wszystkich kolegów i koleżanek z branży.
Powiem ci, że mnie tutaj zdziwiła Riga, te minus 8%, i tak później jeszcze za chwilę porozmawiamy o tym, co się dzieje w Rosji. Wydaje mi się, że to jest mocno powiązane, bo z kolei Sankt Petersburg wzrósł i Kaliningrad też wzrósł. Także wygląda to na to, jakby część tych ładunków do Rosji, no z Rygi, która jest takim dosyć silnym ośrodkiem, jeżeli chodzi o ten transshipment na rynek rosyjski, mogło gdzieś przejść po prostu gdzie indziej, bo cała Rosja generalnie rośnie.
Znaczy, Rosja urosła w zeszłym roku o 6%, prawda? Tak jak patrzyliśmy sobie i tutaj mamy
w całości.
I teraz Bałtyk o 3%, Far East o 10%, Black Sea 6%, Arktyka, kurczę, nie wiedziałem, że to jest tyle, no 7%, no i Morze Kaspijskie o 3%. Natomiast tak jak mówisz, tutaj Sankt Petersburg generalnie właściwie w zeszłym roku to jednak nawet spadł o minus 3%, słuchaj, jak popatrzyłem sobie na cyferki, to on troszeczkę spadł, natomiast jest faktycznie największym portem Federacji Rosyjskiej, a przecież kraj jest przeolbrzymi, nie? Jak się obraca globusem, to właściwie prawie wszędzie jest Federacja Rosyjska. Natomiast Rosjanie zawsze mieli, czy rząd Federacji Rosyjskiej zawsze miał takie pryncypium, że muszą rosyjskie porty powinny obsługiwać rosyjskie ładunki. I właśnie to było widoczne też w momencie, jak odpływały ładunki z Kłajpedy. Może tak się teraz dzieje też z Rygą. No i też fińskie porty bardzo dużo obsługiwały rosyjskiego ładunku. Wydaje się, że w tej chwili Rosjanie, patrząc na to, że spadają im przeładunki w portach na przykład na Bałtyku, no bo 3% wzrostu to jest 3 razy mniej niż w Gdańsku, prawda, czy w Gdyni. Może też po prostu trochę przycisnęli śrubę, że tak powiem, pojawiła się czerwona pieczątka zamiast zielonej pieczątki, która była wczoraj. No i nagle nie da się przejść, więc lepiej przejść przez port rosyjski. Ja powiem szczerze, jestem w stanie to zrozumieć i, że tak powiem, gospodarczo ma to sens. No. Tak samo jak polskie ładunki idealnie jakby chodziły przez polskie porty, bo to wspiera naszą gospodarkę. Także możliwe, że Rosjanie doszli do tego samego wniosku. No ale dzięki temu, że Sankt Petersburg spadł, a Gdańsk urósł, udało się desetowi wyjść na prowadzenie, jeżeli chodzi o Bałtyk. Pewnie nie byłoby to możliwe, gdyby Sankt Petersburg rozwijał się w takim tempie jak do tej pory. Także Tutaj trochę nam to pomogło w Gdańsku, więc no cóż, szczęście sprzyja lepszym w tym wypadku.
Tak, jak już jesteśmy przy takich tematach statystycznych, no to i to cała grupa PSA, czyli właściciel DCT, nie całościowy, bo oczywiście mamy tu jeszcze udział Skarbu Państwa, w ogóle zanotował wzrost 6%, ale żeby było ciekawiej, to powiedzmy ta część singapurska, to tak sobie szybko nie rośnie, jak ta część właśnie związana z tymi terminalami, które mają gdzieś na świecie, do którego oczywiście też DCT dorzuca swoje 3 grosze, bo Singapur 3%, a reszta świata 9%, także grupa widać, że poczyniła dobre inwestycje w innych miejscach, no bo to w sumie o to chodzi, jak już masz na taki dosyć, bym powiedział, rozwinięty rynek u siebie, no to szukasz przestrzeni w innych krajach, gdzie ten wzrost jest możliwy do osiągnięcia wyższy, także mimo wszystko grupa, wydaje mi się, że to jest dobry znak o grupie.
Tak, znaczy wiesz, w pewnym momencie grupa doszła do wniosku, że Singapur ma pewien naturalną przewagę i może się rozwijać w jakimś tam zakresie, ale dojdzie do swoich możliwości, bo jednak porty chińskie w szczególności rozwijają się też bardzo mocno, Tanjung Pura Pass po drugiej stronie też bardzo mocno. No i dojdą do ściany w pewnym momencie, dlatego też wiele lat temu została podjęta decyzja o tym, żeby zacząć inwestować w inne porty. Zresztą jednym ze sztandarowych, drugim największym w grupie portów jest Antwerpia, gdzie PSA prowadzi największy terminal w Europie i na spółkę zresztą z MSC. No i właśnie te inwestycje trafione wiele lat temu teraz przynoszą owoce, no bo Singapur no nie rośnie za bardzo, tak? W zależności od tego właśnie ciekawe jest to, że pojawiają się dwie informacje. Jedna, że urósł o 3%, w innej statystyce mamy, że urósł o 1,6%. Natomiast nawet jak przyznamy, że jest to 3%, a pozostałe inwestycje 9%, no to znaczy się, że inne miejsca na świecie rosną 3 razy szybciej niż port matka. I najprawdopodobniej w ciągu paru lat Singapur będzie przeskoczony przez jakiś port tam, czy Ningbo, czy inny port chiński. Także dywersyfikacja jest, wydaje mi się, słuszną decyzją. No i dobrą inwestycją.
Bez dwóch zdań. Powiem ci, że jak jeszcze patrzy się tutaj na podsumowania, bo akurat tak nam się trafiło dosyć dużo od strony portów w tym tygodniu, zwróciłem uwagę na grupę COSCO Shipping Ports. Tak patrząc na podsumowanie, to w ogóle wiesz, tak odczuwasz, ile inwestycji jako COSCO Shipping Ports jest zrobione gdzieś po świecie, bo to jest po prostu rozsiane wszędzie. Co jakiś czas gdzieś tam poruszaliśmy temat Pireusu, bo raz, że była nowa inwestycja, dwa, że to też tam gdzieś na przestrzeni lat był taki dosyć, bym powiedział, kontrowersyjny temat. Zwiększała się jeszcze ilość udziałów COSCO Shipping Ports w Pireusie w zeszłym roku, także ten temat gdzieś tam nam trafiał na wokandę kilka razy. Ale tak wiesz, poza tym, jak się popatrzy na miasta, porty, w których grupa ma swoje terminale, no to są, wiesz, przerażające z jednej strony dla niektórych, jeżeli chodzi o oddziaływanie chińskich inwestycji, bo to co niektórzy dopisują sobie do tego od razu, że to takie małe bazy chińskie i chińskie miasteczka. No a mówimy tu też o Antwerpii, Zeebrugge, Rotterdamie, tak. Walencji, Savonie, Amberley, Port Said, Singapur też, Abu Dhabi, Jeddah, Busan, Seattle, także widać, że no, właściwie cały świat, gdzieś tam Stany najsłabiej, można powiedzieć, bo tutaj zbyt wiele się tego nie pojawia, ale wciąż jest i wynik grupy, no powiedzmy, nie powala. 3,6% w stosunku do tego, jakie nie wiem, nawet przy PSA-u chwilę wspomnianym, tak, który miał 6, no to jest jednak gdzieś tam gorszy wynik, nie? Także nie wiem, czy to wynika z samego ulokowania tych terminali, czy gdzieś większego nastawienia na obsługę COSCO, ale...
Ale widzisz, ale na przykład... Słabsze. No tak, ale widzisz, a na przykład patrząc na kolejną grupę terminalową pochodzącą z Chin, China Merchants, prawda? Tutaj mamy sytuację taką, że generalnie udział terminali chińskich w ramach tej grupy to 75% przodunków, overseas mówimy tutaj 25%, tylko tutaj mamy takie kierunki bardziej, można powiedzieć, egzotyczne, bo mamy Sri Lankę, Togo, Nigerię, Djibouti, Brazylię, Turkey, no i też przeładunki Terminal Link, który jest spółką córką z CMA CGM, którą do niedawna kierował Borys Wenzel, który gościł u nas parę tygodni temu. No i tutaj na przykład wzrost tych terminali należących do grupy China Merchants to było 11,9. Także w przedbiegach wyprzedzili i PSA, i COSCO, no bo faktycznie mają prawie dwa razy większy wzrost niż PSA. Znowu pytanie tylko, czy to są wzrosty, które są, że tak powiem, tutaj poprawione, jeżeli chodzi o udziały, czyli na przykład, jeżeli China Merchants ma 25% w terminalu w Brazylii, to czy na przykład bierze się pod uwagę 25% przeładowanych kontenerów na tym terminalu, czy bierze się 100%, to już jest kwestia otwarta, natomiast terminale najwidoczniej, te, których mają interesy, czy udziały, są, że tak powiem, szybko rosnące, prawda?
No tutaj kilka takich bardzo silnych ośrodków, bym powiedział, tego wzrostu widać, nie? Bo jest to Terminal Link i terminale na Tajwanie, które gdzieś tam mocno ważą w tym wyniku i pewnie się przyczyniły mocno do tego, jak to wygląda koniec końców, także tak, ale wynik bezdyskusyjnie dużo lepszy. A tak już, nie wiem, może wychodząc z tematów portów na koniec, wygląda na to, że Yantian zaczyna gdzieś tam podążać ze swoją strategią odkorkowania się za Gdynią, czyli skrócili czas wolny do 4 dni. Tak się śmieję, bo ta informacja gdzieś tam nas na koniec roku obiegła dosyć mocno, że właśnie Gdynia zrobiła ten 4-dniowy, żeby trochę odciążyć plac, czas wolny. I podobnie w tej chwili dzieje się w Yantianie, a tak w ogóle to presja po stronie Azji cały czas jest. Są restrykcje troszeczkę wyhamowywane w Ningbo, ale z kolei gdzieś tam po stronie tych stolicy Pekinu z kolei wchodzą większe restrykcje związane z Omikronem, także tutaj się dużo dzieje i zobaczymy, co nas będzie zaskakiwać w najbliższych tygodniach.
Czego na pewno się Państwo dowiecie od nas.
Nie wiem, czy słyszałeś, w Wielkiej Brytanii z kolei Prime Minister właśnie zniósł w ogóle przepisy związane z noszeniem maseczek, także już nie są potrzebne w Wielkiej Brytanii.
To mówisz o tym Prime Ministerze, który robił imprezy na Downing Street, kiedy wszyscy Brytyjczycy siedzieli w domach?
To ten sam.
Zapraszam mój zapracowany gabinet na imprezę ogrodową u siebie, tak? No cóż, najwidoczniej, widzisz, nie zarazili się w trakcie tych imprez, w związku z czym uznano, że wiesz, organoleptycznie, że maseczki w Wielkiej Brytanii nie będą wymagane. No cóż, co kraj to obyczaj, jak mówili kiedyś.
Porządny lider sprawdził na własnej skórze.
Tak jest. No ale cóż, zobaczymy, jak to się będzie przekładać na liczbę zakażeń, bo tak jak mówisz, no co chwila, że tak COVID mutuje, COVID-19, czy zwał jak zwał, wirus, który opanował cały świat, mutuje, co chwila mamy nowe warianty, Mamy nadzieję, że ten rok będzie spokojniejszy niż poprzedni, to znaczy nie będziemy się dowiadywali o tym, że z dnia na dzień wyłączane są porty, terminale, szczególnie w Azji, gdzie walka z wirusem jest bardzo restrykcyjna, prawda? No bo tam nawet w przypadku podejrzeń i kilku osób potwierdzonych okazuje się, że po prostu włączany jest cały terminal, który przedłuży ileś milionów TIU, także to nie przelewki.
Tak jest, to ma od razu rykoszetem się na cały świat, że tak powiem,
Tak.
przenosi i stwarza dużo wrażliwych sytuacji, także liczymy na to, że jednak to będzie przebiegać możliwie naturalnie. No Chiny tutaj z tą swoją, powiedział, polityką centralnie sterowaną mają oczywiście większe możliwości niż większość krajów, dlatego tak sobie postanowią, że zamykają, to zamykają i to dotyczy terminali, jak i, nie wiem, dostaw prądu, jak to widzieliśmy w zeszłym roku, także to jest nieubłagana siła, która może zmienić w ogóle, wiesz, układ gospodarki z dnia na dzień. Przerażające, powiem szczerze. Jak ja sobie o tym pomyślę, to przerażające. No ale patrząc jeszcze, mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że MSC dostało tą zgodę na przejęcie logina brazylijskiego, no i faktycznie 20 stycznia to miało dojść do podpisania tej umowy. I tutaj kilka całkiem takich ciekawych jednostek, powiem ci szczerze, po tej stronie logina, bo to są takie zdrowe sobie jednostki, w większości gdzieś tam między 2,5 a 3000 TU, które login brazylijski obsługiwał i na pewno się bardzo dobrze wpiszą tutaj we flotę MSC. A w ogóle tak zacząłem też patrzeć na to, jak w ogóle ten układ tych sił, bym powiedział, wygląda po stronie Brazylii. I to też ciekawe tutaj przybiera, że tak powiem, postać, gdzie MSC, Maersk i CMA, no właściwie wszyscy trzej, w tej chwili top 3, mają, że tak powiem, bardzo mocny udział w jakichś tam lokalnych przejęciach na przestrzeni lat właśnie na rynku brazylijskim. No i tym samym Maersk, który miał w swoim portfolio Aliankę, musiał ją sprzedać w momencie, gdy przymierzał się do przejęcia Hamburg-Zida. I wtedy właśnie CMA w to miejsce bez zastanowienia sobie gdzieś tam wkroczył.
Maersk kupił Hamburg Żyda i Alianka, która była w ramach Hamburg Żyda. I zdiwestował się, jak to się ładnie mówi, czyli sprzedał Mercosul. Nie? Ponieważ była za duża, zdaje się, za duży udział rynkowy, także zostali do tego zmuszeni na
Tak,
podstawie przepisów antytrustowych.
musiał zejść, bo inaczej by miał za duży udział w rynku, nie? Już by była jakaś tam pozycja monopolistyczna. No i tym
No.
samym mamy wszystkich trzech:
Tak.
MSC,
I CMA
CMA
kupił.
i Maerska,
Tak.
którzy mają swoje, bym powiedział, gałęzie bardzo mocno rozbudowane w Brazylii.
Mi się tak kojarzy, wiesz co, pamiętasz, kiedyś była taka, że tak powiem, ukuto taki termin BRICS, nie? Tych gospodarek szybko rosnących, które miały że tak powiem, tutaj być tym kołem napędowym gospodarki światowej. I tam między innymi właśnie była Brazylia, było kilka innych krajów. Teraz już się tego terminu tak nie spotyka często, nie? BRIC.
Nie, już dawno nie
No właśnie.
słyszałem. Znaczy w ogóle o Brazylii, wiesz, Brazylia to jest taki twór, o którym snuto wiele różnych teorii, jakim on stanie się zapleczem dla Ameryki, jaką ma świetlaną przyszłość i na przestrzeni, a to chyba już od lat gdzieś tam 60. w ogóle się o tym spekuluje i
Olbrzymi
nigdy się to
kraj.
jakoś nie ziściło aż tak mocno.
No właśnie, olbrzymi kraj z dużymi, z olbrzymimi zasobami, jeżeli chodzi o w ogóle zasoby naturalne. Dużo ludzi, najsilniejszy w Ameryce Południowej, ale tak troszeczkę niestety na razie tam jeszcze nie idzie tak, jak mogłoby. A szkoda, bo to piękny kraj.
No, a widziałeś, że Południowa Korea nałożyła sobie grzywny w wysokości 80 milionów dolarów za zmowy, właśnie, które miały w sumie miejsce na przestrzeni, chyba 18 czy tam prawie 20 lat.
No, teraz stać nas, jakby to powiedział ktoś w misiu.
To jest ten
Także
moment, żeby
ten
wyciągać.
moment.
Największa grzywna, żeby było ciekawa, poszła właśnie do Korea Maritime Transport CO, czyli KMTC. No, przeszła jedna czwarta z tego poszła do nich, 25 milionów dolarów grzywny, aczkolwiek w ogóle grzywny rozłożyły się na no, duże grono 23
Trzech operatorów,
operatorów.
właśnie. I chodzi o
Także
price
praktycznie cały
fixing.
rynek.
Tak, dla naszych
Tak
słuchaczy.
jest.
Tak, przez 15
No.
lat. No to wiesz, powiem ci szczerze, 80 milionów dolarów rozkładane na 23 operatorów, na okres 15 lat.
Nikogo do niczego oczywiście nie namawiam, ale wygląda to jak dobra inwestycja.
Nie, wygląda właśnie, wygląda to 80 milionów brzmi groźnie, nie? Ale jak tak sobie popatrzysz, jak to długo trwało i ile firm było w to zaangażowanych, to powiedzmy, jakoś jest to zjadliwe.
Mało dotkliwa kara może to być.
Tak, tak. Maersk. I
Maersk.
Przyspieszenie właśnie prac, nie? Nad tym, żeby zejść do poziomu carbon neutral, czy net zero, jak to ładnie jest też nazwane w komunikacie, do 2040 roku. Także jest to 10 lat szybciej niż poprzedni termin, 2050 rok. I zdaje się, że te nowe jednostki, które Maersk zamawia na e-metanol, mają być jednym z, że tak powiem, tutaj jaskółką, można powiedzieć, zmian, no bo tych statków nie będzie na tyle, żeby w znaczący sposób zmieniły emisję przez flotę Maerska lub też czarterowaną przez Maerska, natomiast pewnie są to takie testowe jednostki, które na podstawie których Maersk będzie widział, jak wygląda produkcja, zaopatrzenie e-metanolu, ale również jak one się sprawują, bo do tej pory na stan mojej wiedzy nikt poważnej, dużej floty na e-metanol nie ma. No i jest to chyba bardzo dobrze też przyjęte, tak jak widzę, przez tych klientów grupy Maersk, którzy sami też, że tak powiem, zgłosili do armatorów zapotrzebowanie na przyspieszenie prac, które miałyby zmierzać właśnie do zeroemisyjności, prawda?
To wiesz, to też jest wygodne dla Maerska, nie? W sensie tu już nawet się domniemuje, że ta informacja gdzieś tam jest nacelowana, tak bym powiedział, PR-owo, marketingowo w tych największych klientów bezpośrednich, którzy powiedzmy w tej swoim PR-ze mają bardzo mocno osadzone sustainability i oddziaływanie na środowisko, takie jak IKEA, także to jest też coś skierowane trochę do nich. No a Maersk w tej chwili zdaje sobie sprawę, że po tych ostatnim pół roku, gdzie złożył takie zamówienie dwa razy, no bo i na te mniejsze jednostki fiderowe na Bałtyk i na 16-tysięczniki 12 sztuk, których zamówił też do operowania na ten zielony metanol, e-metanol, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, no to gdzieś tutaj startuje sobie szybciej w tej pozycji i jest w tym momencie lepiej przygotowany do całości branży, no, a tym samym zaczyna wywierać większy nacisk na branżę, także to tak koło się zamyka. Oczywiście jest, ja tam się cieszę, że jest ktoś, kto to robi, bo branża w ten sposób gdzieś dostanie lepszej prędkości w tym obszarze, aczkolwiek no Maersk, no widać, że już świadomie do tego podchodzi, nie? Już są, wiesz, daty 23 na te bałtyckie, 24 na oceaniki, no i gdzieś ten cel główny na 2040, oczywiście dojście do tego net zero, a przy okazji wykorzystania tego na pewno na każdym froncie, jakim się da, no. Jeżeli chodzi o PR, marketing i argumenty dla klientów, żeby z nimi współpracować, także no, dużo się tu dzieje, pchają do przodu. Widać temat, pchają cały czas.
No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Taki marketing to my lubimy.
Słuchaj, na samo zakończenie, bo już się przedłużamy, tutaj już nam z godzinka pękła, też troszeczkę przez oczywiście to, że mieliśmy Łukasza na pokładzie. W 2021, co ciekawe, zmniejszyła się ilość ataków pirackich.
A tak, faktycznie. To dosyć znacząco, prawda?
No tak. Dobrych tam parę procent, nie?
W totalu 132 na do 195 rok wcześniej.
Tak jest. A już momentami było ponad 200, nie? No także ciekawe to, że tak akurat taki rok dużej presji z różnych stron, na szczęście pod kątem tych ataków pirackich gdzieś nie był najgorszy. No i tak, to
no właśnie.
Taki optymistyczny fragment na sam koniec.
Tak jest. Tak jest. Także jak będziecie pływać gdzieś po świecie, to według danych, które mamy, wychodzi na to, że tak. Afryka zdecydowanie się poprawiła. Ameryka Południowa troszeczkę się pogorszyło. Natomiast jeżeli chodzi o Far East, to mnie zadziwiło. Właściwie jest na podobnym poziomie, nie? Powyżej 50 ataków. Natomiast generalny trend jest bardzo dobry. Jest bezpieczny
najlepiej,
w Morzach i Oceanach.
Najlepiej pływać sobie na Oceanie Indyjskim. Tam najniższy odsetek. Jedynie dwa takie zdarzenia w zeszłym roku.
To pewnie przez pomyłkę.
Ocean Indyjski... Władne miejsce.
Ktoś się pomylił. Albo może marynarz nie zdążył na statek i zrobił abordaż po prostu, wiesz. Podrzucili. Został zaklasyfikowany jako atak piratu, więc...
To jest. Na dzisiaj to wszystko. Dla przypomnienia, jak mieliście chwilę w trakcie słuchania nas i kliknęliście, bardzo Wam dziękujemy. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to koniecznie ocencie nas na Spotify, na Apple Podcasts, a słyszymy się za tydzień i w międzyczasie udanego tygodnia Wam życzymy.
Wszystkiego dobrego.
Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów. Największego terminala kontenerowego na Bałtyku, DCT Gdańsk, wiodącego kolodera morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide oraz Entrega.pl, twojego partnera kolejowego FCL i LCL na nowym jedwabnym szlaku. Jeśli chcesz do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na sep@eta.fm lub po prostu nagraj, czym chcesz się podzielić na anchor.fm/etfm. Linki będziemy wrzucać do każdego z odcinków.